Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Piotr Lemańczyk. Pracownia artysty w domu pod kartuzami. Na ścianie kalendarz gęsto zapisany terminami koncertów.
No, bez kalendarza trudno się obejść. Chociaż muszę powiedzieć, że mam takie przystoje, że czasami jest to kwiecień, luty lub wrzesień, gdzie rzeczywiście, ale to jest czas na odpoczynek, bo ja lubię i wiosnę, i początek jesieni. Także ja uwielbiam siedzieć w domu u nas tutaj na wsi. Tu za tą piękną górą mamy piękne jezioro, ja tam często ładuję akumulatory. Jak przyjeżdżam z trasy, to jest właściwie niezbędne miejsce. Także i ten miesiąc, wrzesień, jak będzie pusty, to się nie obrażę.
Fajnie. Kiedy przyszedł ten pomysł, żeby zamieszkać na wsi?
Dość właściwie nieoczekiwanie. Ja troszeczkę pomieszkiwałem w Gdańsku, tam w innych miastach również. I chcieliśmy z żoną, rozglądaliśmy za jakimś fajnym mieszkankiem. Pojechaliśmy w odwiedziny do moich rodziców, którzy tutaj niedaleko mieszkają. No i okazuje się, że tutaj była działeczka taka na sprzedaż. No i zobaczyliśmy i stwierdziliśmy następnego dnia, że to jest to miejsce, gdzie możemy właściwie coś razem zbudować. Były tutaj chaszcze, króliki, jakieś zające chodziły po naszej działce i mówię, nie, no jak już te takie piękne zwierzęta chodzą, to tu jest dobra energia i budujemy dom. I tu jesteśmy. Jestem morsem amatorem. Tak, kąpiemy się tutaj właśnie z żoną. Saunujemy się i morsujemy się. Mamy właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, niedaleko stąd przepiękne jezioro i właściwie można nas tam spotkać o każdej porze roku. Nie tylko na spacerze oczywiście.
W zdrowym ciele, zdrowy duch.
No mam taką nadzieję. Nie zachorowałem od 10 lat. Polecam gorąco.
Nasz własny las hodujemy. O. Te krzaki tu były sadzone przez nas z gałązek malutkich, a w tej chwili są no takie. Także tak. Dosyć długo już tu mieszkamy.
To jest wszystko nasze dzieło, naszych rąk. Myśmy to wszystko własnoręcznie sadzili.
I... A wasz las ten z jeziorem, w którym się...
To tutaj, za tą górą, za tą piękną tak? górą to jest las i za tą górką jest to jeziorko. Natomiast tutaj jest następne, takie malutkie. A z kolei tam jest jeszcze jedno. No tu już Kaszubski Park Krajobrazowy, także już chyba koniec z zabudowaniem.
Ty teraz mi o swojej rodzinie opowiedz.
No cóż, moja żona, pani doktor, Agnieszka. No mam też dwie córki. Jedna właśnie wyjechała sobie na wakacje, jest w górach, na jakimś obozie artystycznym. Będzie uczyła się malować. Młodsza moja córka, Krysia, uwielbia grać na fortepianie. Pierwszy portret w mojej pracowni po lewej stronie od futerału lotniczego to jest John Coltrane. To jest z sesji nagraniowej z płyty Blue Train. Poniżej jego basista Paul Chambers. No a te dwa pozostałe to jest Miles Davis w różnych obliczach. No to jest moja miłość. No, to są moje miłości z różnych okresów i Do tej pory słucham ich płyt. Właśnie kupiłem płytę wspaniałą Milesa Davisa, na winylu oczywiście. Płyta ma albo 52, albo 54 lata. Zanurzyłem się w ten świat, właśnie tak jak to kiedyś brzmiało, jak ci muzycy chcieli, żeby to brzmiało. Do tej pory widzę, że ta miłość mnie trzyma do tych muzyków. Dla muzyka, który nagrywa, który koncertuje i właściwie spędza czas w samochodzie. Po koncercie, jak już jestem w domu, jak przyjeżdżam i idę, kładę się do łóżka, to nie mogę zasnąć, bo dźwięki mi właściwie bardzo głośno grają w głowie. Właściwie jestem cały czas w pracy, można by powiedzieć, ale ja to kocham i tak z tym żyję po prostu. No, to jest taki los. Ponieważ ja kocham muzykę i ja nawet jak nie gram, bo mam zmęczone ręce, no to słucham dużo muzyki. I to takiej naprawdę fajnej muzyki, takiej wartościowej, klasycznej. Mam poczucie, że to jest coś bardzo ważnego i wartościowego i sprawdzonego. Ja lubię z tym przebywać po prostu. Ja lubię mieć takie rzeczy wokół siebie. Takie dźwięki i to coś, co jest właściwie taką magią. To jest trudno do opisania tak naprawdę, ale no to jest częścią mojego życia. Dźwięki i one właśnie przenikają właściwie całą moją duszę, no, cały umysł. Nie wiadomo skąd. One po prostu przychodzą i czasami one siedzą i czekają, aż albo ja czekam, aż one dojrzeją i wtedy coś spisuję, coś, co już jest gotowym materiałem. Ja nie wiem, skąd one przychodzą. Może z przeszłości. I pamiętam, że jak byłem na wakacjach 2 lata temu chyba, gdzieś za granicą i tak sobie siedzimy i piękne morze i totalnie klimat niemuzyczny, praktycznie wakacyjny. I ja po prostu zacząłem odtwarzać sobie w głowie dokładnie utwory z jakichś płyt jazzowych, które były bardzo skomplikowane i ja nie wiedziałem, że je umiem sobie odtworzyć. Dopiero po jakimś czasie. Ja mówię, kurczę, no jestem taki CD player. Jedni mówią, że komponowanie należy też trenować, ćwiczyć, a inni mówią, że czekają właśnie na tą wenę, ponieważ jakby ta poprzednia wersja to jest taka gra intelektualna jakby i ona nie do końca wszystkim pasuje. Ja wolę tą wenę, poczekać na tą wenę. Aczkolwiek nie to, że zmuszam się, tylko właśnie przychodzę i biorę na warsztat jakiś zestaw akordów albo na przykład jakąś tam skalę. No i próbuję coś napisać na podstawie właśnie tego materiału. I nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Na pewno jest to jakaś forma ćwiczenia, jakaś forma rozwoju. Tak naprawdę to czekam na jakąś fajną wenę, która przychodzi nie wiadomo kiedy. Ja się urodziłem w 70 roku, więc to były takie czasy. Oczywiście wszyscy wiedzą, nic nie było w sklepach, nie można było nic nabyć właściwie sensownego i moje dzieciństwo kojarzyło mi się generalnie z takim pragnieniem, żeby coś tworzyć, żeby grać na przykład w zespole. No i mieliśmy tutaj taki zespół i na przykład graliśmy na weselach. Ja miałem wtedy 12 lat. Cały czas szukaliśmy jakiegoś lepszego sprzętu, który był niedostępny, że kupowaliśmy gdzieś jakiś sprzęt po jakichś tam starszych muzykach albo nawet grajkach.
A na czym grałeś?
No grałem na gitarze na przykład, na akordeonie. Byłem też samotnikiem. Chodziłem gdzieś tam sobie po lasach, marzyłem. To jest moje dzieciństwo właściwie. No. Wiadomo, no, nie chciałem być takim alienem. Więc graliśmy w piłkę. Znaczy, ja też uwielbiam grać w piłkę i te wszystkie zabawy chłopięce. Ale jednak, jak już zacząłem interesować się muzyką, no to czułem, że nie ma takiego dopasowania po prostu. Edukacja muzyczna polegała na tym, że ja uczyłem się prywatnie, bądź też sam. Co mi właściwie nie przeszkadza robienie warsztatów za granicą, właśnie gdzieś tam na uniwersytetach, gdzieś tam w Kanadzie ostatnio. Właściwie boję się troszeczkę uczyć. Nie wiem dlaczego, towarzyszy mi jakaś powściągliwość. Wiadomo, ja nie chcę zatrzymać tego dla siebie. Ja tak robiłem. Jeśli interesowałem mnie jakiś problem muzyczny, a podobało mi się, jak ktoś gra jakąś rzecz, po prostu brałem lekcję i mówię, jak ty to robisz. Sam wypracowałem sobie pewne ścieżki, pewne rejony muzyczne, które nie są koniecznie właściwie basowe, bądź też kontrabasowe. Tylko ja już od początku przekładałem muzykę na przykład saksofonistów albo gitarzystów na gitarę basową albo na kontrabas. I to były dość takie wyczynowe rzeczy. Myślę, że gram inaczej niż inni w ten sposób. Może jest taki finisz tej historii. Każdy młody człowiek chce być rockstar, wiadomo. Nie grałem na stałe, ale nagrywałem dla nich na przykład. Nawet pod innym nazwiskiem zdarzało się, żeby... Ale to nikt... Tak, ale to taka mała tajemnica. Tutaj w Kartuzie był taki bardzo fajny zespół, który jeździł do Jarocina i nawet miał jakieś tam wysokie miejsca. Potem oni się przekształcali w taki zespół jazzowo-rockowy.
Jak się nazywa?
Kurczę, nie pamiętam właśnie. I oni byli starsi. Ja bardzo chciałem z nimi grać, ale grałem wtedy na gitarze normalnej, solowej. I tak się złożyło, że ich basista poszedł do wojska i oni nie mieli z kim ćwiczyć po prostu i zapukali do moich drzwi. No stary, mamy tutaj dla ciebie propozycję, więc ja byłem cały szczęśliwy. Mówię, no będę grał z kolegami właśnie, moimi idolami w tamtym czasie. Ale jest jeden warunek, że musisz grać na gitarze basowej, więc po prostu świat mi się załamał, wszystko legło w gruzach. No i zacząłem niechętnie grać na tej gitarze basowej, kupiłem jakiś okropny instrument, męczyłem się do momentu, gdzie usłyszałem muzykę Jaco Pastoriusa i wtedy oszalałem na punkcie gitary basowej. To już się zatopiłem tak naprawdę poważnie. Potem potoczyło się już właściwie bardzo prosto, bo pojechaliśmy, zrobiliśmy zespół, pojechaliśmy na Jazz Juniors, zdobyliśmy drugie miejsce w 95 chyba, 6 roku. Ja zdobyłem nagrody indywidualne, kompozycja, indywidualność. No i tak to się zaczęło. Po prostu zacząłem grać na gitarze basowej, przeprowadziłem się do Gdańska. No i zacząłem grać z Maćkiem Sikałą. Maciek był wtedy jak ktoś w rodzaju muzycznego papieża. To była wielka nobilitacja i właściwie wszyscy się dziwili. Dlaczego Maciek gra z gitarzystą basowym? Przecież on jest takim właściwie ortodoksyjnym muzykiem jazzowym, takim dość twardym, o wyrazistych poglądach. No i po jakimś czasie tak naturalnie wyszło, że wziąłem kontrabas do ręki. Pierwszy kontrabas, który dostałem od Leszka Możdżera. Oddasz mi go albo nie, zobaczymy. Na razie go masz, ćwicz sobie. No ale coś mi nie szło i oddałem mu, a okazało się, że takie brzmienie, które mi nie za bardzo odpowiadało, ale później zakupiłem taki już lepszy, więc skręciłem totalnie w muzykę kontrabasu. No i oto kontrabas. Ja mam 3 kontrabasy. Ten mój główny to jest włoski instrument Scarletti Fratelli z 1988 roku z Neapolu. Ale mam jeszcze bardzo fajny kontrabas, który jest niemieckim kontrabasem.
One wszystkie poubierane są w poprawce, tak?
Tak. To jest kontrabas z przełomu XVII i XVIII wieku, także nie biorę już go na trasy, bo
wrażliwy
i ma tam troszeczkę kleju, i który się tam kruszy i brzęczy mi od czasu do czasu, więc postanowiłem go już posłać na emeryturę.
Ale za to jest pewnie piękny.
Oj, piękny oczywiście. Piękny i poklejony. A trzeci to jest taka wersja lotnicza, rozkładany, oddzielany gryf. Także to już jest taka mniej wartościowa, no po prostu bardziej taka techniczna rzecz, samolotowa. Nie, no 80 lata. Były fajne zespoły w Polsce, na przykład Perfect. Oni fajnie grali. No, mieliśmy kilku wybitnych muzyków. Znaczy do tej pory mamy, ale takich naprawdę na światowym poziomie to Zbyszek Namysłowski, czy Tomasz Szukalski, świętej pamięci, czy Zbigniew Seifert. Nie wszyscy wiedzą, ale to jest po prostu bardzo, bardzo poważna postać w świecie muzyki jazzowej. No niestety zmarł chyba w 78 roku w Stanach. No, miał raka i podczas operacji właściwie odszedł. Właśnie powracam często do tych muzyków z 70-tych, z 80-tych lat. Nawet ostatnio kupiłem gdzieś jakąś fińską płytę polskiego zespołu The Quartet, gdzie grał Tomasz Szukalski, Kulpowicz. No naprawdę zjawiskowe rzeczy. I to są takie rzeczy, które w Polsce są jeszcze niedostępne. Nie wiadomo dlaczego. Nikt właściwie nie dba specjalnie, żeby takie nagrania popularyzować. Szkoda. Ja od pewnego momentu już na półce swoich gigantów ustawiam nie tylko muzyków jazzowych, ale też takich muzyków jak Strawiński, ale przede wszystkim Bach. Bach jest dla mnie takim czymś największym. Dla mnie, jak ja słucham Bacha, to ja widzę, że Bach był przyjacielem Pana Boga. Że Pan Bóg powiedział, proszę, masz wszystko, co chcesz, jeśli chodzi o muzykę. I dla mnie tym jest Bach. Równowagą, pięknem, formą grozy, przede wszystkim tym, który przypomina, no, że no, jest coś ponad tym ziemskim życiem. No, tak bym to mógł nazwać. Ja to tak odbieram. Nie chcę być kolekcjonerem, tylko chcę być muzykę, którą kocham. Właśnie blisko przy sobie. O, moja żona tutaj przyłapała, jak właśnie puszcza winyla.
Przełączyłam się, zmienię sobie grę, bo coś nie pasuje. A on tak cichutko śpiewa.
No, proszę, moja żona uwielbia Sinatra.
Zupełnie jak mój mąż.
No proszę.
Jeden z naszych ulubionych gości.
Także tutaj mamy klasykę z małymi wyjątkami. Ale mamy dużo, dużo Bacha. A na przykład.
A, wariacje goldbergowskie.
Tak. A tutaj mój ulubiony Strawiński. Święto wiosny. No tutaj mam niestety klasyka i rock. Tutaj jest jazz. Nat King Cole, Sting. O, to jest Czesław Niemen. Świetna płyta z...
Pamiętam te płyty.
Tak?
To są lata 60 chyba, nie?
To już jest 70 chyba. Tak, tak. Z SBB. Także akcent trójmiejski. Bo
Czesław... Helmut na tak. basie.
Tak. Także... A tutaj znowuż Bach. Bach, kolejny Strawiński. Na S Sojka.
Ale masz ich alfabetycznie?
Nie, 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 nie. Tak się ułożyło. Żeby to zabrzmiało, że jestem jakimś religijnym człowiekiem, bo tak nie jest, ale są muzycy dla mnie, którzy jak grają, to jest taka pewna forma modlitwy, że to nie jest powierzchowne, że to są dźwięki gdzieś głęboko z serca. One nie są po prostu do końca wyuczone, bo wielu muzyków ma takie podejście, że oczywiście trzeba znać te wszystkie rzeczy, ale jak wchodzisz na koncert, zapominasz i zaczynasz grać. Zapominasz o rzeczy, których się uczyłeś. Po prostu nie można myśleć o skalach, po prostu grasz. Grasz koncert i grasz z wewnątrz siebie i to jest chyba to najwłaściwsze, co powinno nastąpić. Ludzie na koncertach bardzo głęboko przeżywają muzykę. To jest bardzo odczuwalne dla wykonawcy. Właściwie może bardziej dla artysty niż wykonawcy. Ja bym chciał to już bardzo oddzielić. To jest forma sztuki, kurczę, na pewno. Ci muzycy, z którymi ja gram, to my zostawiamy całego siebie właściwie. No. I to jest bardzo intymne, a jednocześnie ma to jakąś bardzo szeroką formę. Ja bardzo lubię grać z muzykami wszechstronnymi i to jazz jest taką muzyką, która czerpie właściwie zewsząd. Kiedyś byłem w trasie z takim pianistą amerykańskim Dave'em Kikowski, to było jego trio. Pamiętam, że na perkusji grał Gary Nowak, to w ogóle było dla mnie szaleństwo, bo on grał wtedy z Chickiem Corioą. I pamiętam, że graliśmy chyba 8 koncertów i każdy koncert, właściwie nie wiedziałem, co my będziemy grać. On zaczynał grać i ja musiałem za nim podążać. Ja czasami... Jak się pytam, co gramy, to on tak właściwie w taki sposób, że jeszcze nie wie, a to było na przykład minutę przed koncertem. Więc trzeba było ucho, że tak powiem, wytężyć bardzo mocno i on grał po prostu jakieś duże intro i kończąc zaczynał jakiś utwór, którego znałem, bądź nie, i uczyłem się go podczas tego właśnie wykonania pierwszego.
To duża adrenalina.
No. Tak, ale to ja po tej trasie, to ja wróciłem, ja byłem już innym człowiekiem wracając do domu. To było takie szaleństwo. I ja właściwie lubię z takimi muzykami grać. To jest taki przykład obrazujący styl i właściwie kolor, w jakim ja się lubię poruszać. Ja się lubię spalać na scenie i grać z takimi muzykami, którzy w taki mistyczny sposób podchodzą do... Uwielbiają grać, czyli po prostu... Muzyka jest pretekstem do jakiejś wycieczki, do dosięgnięcia czegoś wyżej. No. No ale do tego rzeczywiście trzeba być gotowy. To trzeba być i osłuchany, i ograny. I no, trzeba po prostu kochać muzykę. Jak ktoś kocha muzykę, no to praktycznie nie może się oddzielić. To jest zawsze w tobie. Zawsze miałem problem, żeby ten mój zespół tak przytrzymać blisko siebie i robić próby, bo albo saksofonista z Krakowa, a perkusista z Warszawy, albo... Moja nowa płyta to saksofonista z Los Angeles, perkusista z Nowego Jorku, z Brooklynu, pianista z New Jersey. No i właśnie tak często nie gramy, jakbyśmy chcieli. Ale też gram ten materiał z moimi kolegami z Polski i on troszeczkę inaczej brzmi, ale to są bardzo fajne grania. Robimy próby, wgryzamy się w te harmoniczne dźwięki, w te niuanse. No po prostu pracujemy, staramy się zrobić jakiś krok do przodu. Ostatnio grywaliśmy z Cezanem Panciorkiem, ostatnio też grałem koncert z takim młodym pianistą Jankiem Rejnowiczem. Tomek Łosowski, mój przyjaciel z dawnych lat. Też Maciek Sikała, właśnie znowu zagramy koncert. No to fajne nazwiska. Moi przyjaciele, ci ludzie, z którymi ja gram, oprócz tego, że to są fajni muzycy, to też są fajni ludzie i wartościowi i... Każdy coś właściwie wnosi fajnego i do muzyki, i właśnie do takiego przebywania z nami, do tych różnych sytuacji. Przeważnie bardzo jest, zawsze jest bardzo wesoło i kulturalnie. To jest nieustanne niespełnienie. Właśnie moim marzeniem, jeśli chodzi o te rzeczy, to jest to, żeby za każdym razem, gdzie ja się pojawię na scenie, żeby muzyka była prawdziwa. Ja wiem, że to jest taka przedszkolna odpowiedź. Prosta, ale obrazująca. Tak jak ja podchodzę do życia, czyli taki wiejski, niezagmatwany sposób. Stąd może taki mój styl życia. I to jest moje marzenie, najważniejsze. I taki też był mój wybór. No tak, bo człowiek żyje zgodnie z sobą. Nikt ci nie mówi, co masz grać albo czego nie grać. To jest bardzo ważne, no, żeby być uczciwy wobec siebie i żyć po prostu w szczęściu, no bo to jest właściwie szczęście. No. Żyć uczciwie, grać to, co się kocha i właściwie spełniać się, spalać się. Czasami rodzina jest dumna, że jesteś w tym, a nie w innym miejscu, że grasz z tymi ludźmi, no to... To jest pełnia szczęścia dla mnie. Już więcej nie można chcieć, no bo co? Cóż więcej? Lepszy samochód to mnie z kolei też nie interesuje. Chociaż lubię samochody oczywiście. Tak, no jestem muzykiem szczęśliwym.
Bohaterem programu był Piotr Lemańczyk. Słuchaliśmy jego kompozycji w nagraniach live. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2017.